Nastąpiła szybka zmiana warty. Marcin Jastrzębski jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Były prezes Lotosu jeszcze przed fuzją z Orlenem mówił, że ta fuzja jest niepotrzebna. Teraz to jest sprawa odległa. Teraz ceny ropy i ceny gazu są tematem i będą tematem naszej rozmowy, bo rosną.
Rosną, choć po decyzji Iraku i Turcji znalezieniu obejścia cieśniny Ormus w eksporcie ropy irackiej chwilowo się ustabilizowały, ale generalnie oczywiście rosną.
Czyli co, można obejść cieśninę Ormus?
Irak może. Nie wszyscy mogą.
A Irak może, ale co to ma wspólnego z ropą z Arabii Saudyjskiej?
Nie, właśnie nie ma nic. No, mówiliśmy o cenach ropy, w związku z czym delikatnie się ustabilizowały po tym, kiedy Irak ogłosił z Turcją, że się porozumiały i od środy z Ceyhan ropa iracka będzie mogła być eksportowana.
Dobrze.
Ale to jest chwilowy krok oczywiście. Co do zasady, ropa będzie rosła w najbliższym czasie.
Te $110 za baryłkę to nie
już
jest...
Już mniej. No okej, okay, dobrze. To nie jest ostatnie zdanie na pewno.
To nie jest ostatnie, nie. Bo ta właściwie... No to jest naiwne pytanie, ale jakie są, a może mniej naiwne pytanie, jakie są zapasy ropy i w jaki sposób można, mogłoby Polska zareagować na kryzys na Bliskim Wschodzie? Czy w ogóle to jest dla nas ważne?
Sytuacja jest taka, że nie ma potrzeby, znaczy inaczej, jeżeli chodzi o potrzebę reakcji na dostępność ropy, no to ona jest dostępna. My akurat z tamtej części bierzemy część ropy, no ale mamy alternatywne źródła zaopatrywania, oczywiście w wyższych cenach. I jakby dostępność ropy na rynku światowym jest wystarczająca do tego, żebyśmy my czuli się pod tym względem bezpieczni. Dużo większym problemem moim zdaniem w tej chwili jest tak naprawdę jej cena oraz to, co presja inflacyjna, jaka z tego wynika. Bo proszę pamiętać, że zwiększenie ceny ropy wpływa na ceny wszystkich produktów de facto w gospodarce. Za chwilę mamy dostać pieniądze z SAFE, co Narodowy Bank Polski będzie musiał dokonać wymiany na złotówki. Mamy kolejną i wrzucić te złotówki w rynek polski, więc będziemy mieli dość dużą presję inflacyjną. Ja bym tu się bardziej bał, więc uważam, że ten mechanizm, o którym mój przedmówca wspomniał, zastosowany przez premiera Morawieckiego, czyli chwilowe obniżenie VAT-u, jest dużo ważniejszym mechanizmem do zastosowania niż na przykład uruchomienie tych 90-dniowych rezerw, bo bardziej się bym obawiał inflacji niż tego, że ropy zabraknie.
Ale z kolei to fachowcy, pan Piotr Nowak, między innymi w Klubie Przyjaciół Metali i Ziem Rzadkich, powiedział, no dobrze, to jest tak, inflacja sprzyja temu, żeby więcej pieniędzy wpływało do budżetu, bo tak naprawdę więcej za wszystko płacimy, większy jest VAT, większe są podatki, tak. W związku z powyższym dziura budżetowa może być zasypana w łatwiejszy sposób.
Teoretycznie. Ale presja, no dobrze, tylko no pytanie, znaczy rozumiem, że pan minister mówił o interesie rządu krótkoterminowym, a nie Rzeczypospolitej średnio i długoterminowym.
Tak, ale taka...
I to bym rozróżniał. Znaczy pokus oczywiście taka jest, ja się z tym zgadzam.
Bo jest pytanie, dlaczego? Bo pani Meloni zrobiła, rozmaite kraje reagują, premier Donald Tusk nie zareagował, chociaż wiemy, że co się dzieje na Bliskim
Proszę
Wschodzie.
Dobrze zrozumieć, ja nie mówię, że nie powinniśmy uwalniać rezerw. Ja mówię tylko, że, dużo większym problemem jest moim zdaniem VAT i presja inflacyjna w tej chwili. A oczywiście metody obniżenia cen paliw na stacjach, metod jest kilka. No, obniżenie VAT-u, uwolnienie rezerw, czyli zwiększenie podaży produktu. Oczywiście to jest wszystko do przemyślenia i zastosowania.
Ale to wielka, wielka zmiana, że tak powiem, następuje teraz w wyniku wojny w Iranie, bo nie tylko Iran, ale oczywiście kraje Zatoki Perskiej są dotknięte przez to. Być może stracą swoją w ogóle pozycję na rynku ropy. To jest możliwe? I gazu, bo gaz też jest ważny.
No, od dwóch dni mamy problem większy z gazem. Trzeba naprawdę... Ja nie mam takich precyzyjnych informacji, jak bardzo to uszkodzenie wpłynie w przyszłości. Czytałem, z tego co tylko czytałem, to są oświadczenia polityczne przedstawicieli Kataru, więc nie potrafię powiedzieć, jak bardzo one są prawdziwe, jak bardzo są to wystąpienia, że tak powiem, PR-owe.
Ale są dramatyczne.
Ale są dramatyczne. Więc co też może być wykorzystane do tego, żeby zwiększyć... W ogóle jestem zdziwiony, że do takich zniszczeń mogło dojść w tak krytycznej infrastrukturze.
Bomba może zrobić wszystko.
Że nie było zabezpieczeń, tym jestem zdziwiony. To, że bomba może zrobić wszystko, to jest jasne, ale że nie było wystarczających zabezpieczeń tej infrastruktury, bo jeżeli zniszczy się tankowiec, to przepraszam kolokwialnie, to jest tylko trochę stali. Jeżeli zniszczymy tankowiec LNG, to już jest dużo większy koszt i wydatek, a co dopiero infrastruktura naziemna w Katarze. Nie jestem specjalistą od prowadzenia wojen, ale no jest to,
no dobrze, ale...
jest to problem. No dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o nas, to tak. Z jednej strony mamy te działania krótko- i średnioterminowe, czyli stabilizacja cen paliw oraz ta presja inflacyjna, o której mówiłem. Rząd już moim zdaniem powinien zareagować w jednym lub drugim narzędziem lub oboma. Druga rzecz, no to jest ten nasz narodowy producent, który widać wyraźnie, że odejście od upstreamu w obszarze ropy naftowej lub może powiem delikatniej, zbyt wolny rozwój mocy upstreamowych w ropie naftowej, no wzmaga te ryzyka. Bo proszę pamiętać, że jeżeli zabezpieczenie własnej produkcji ropy naftowej w rafineriach jest na niskim poziomie, tak jak to jest moim zdaniem w Polsce, no to ta rezygnacja od LNG-u z marży rafineryjnej, hurtowej czy na końcu detalicznej jest mniejsza, bo nie zarabia na upstreamie. W momencie, kiedy ten upstream byłby duży i ta produkcja byłaby duża...
Tylko powiedzmy, co to jest upstream.
Przepraszam, wydobycie ropy naftowej.
Czyli własna produkcja ropy naftowej, własne źródła
ropy naftowej.
No dobrze, ale co ma zrobić państwo, które nie ma własnych źródeł? Gdzie ma tych źródeł szukać?
Mamy dość dużą firmę, tak? Po to była, jak rozumiem, łączona z między innymi z Lotosem, ale przede wszystkim z PGNiG-iem. Jeżeli chodzi o skalę, no to łączenie z PGNiG-iem było istotne. Po to, jak rozumiałem, żebyśmy zwiększali własne moce produkcyjne i własną produkcję ropy naftowej i gazu.
Czyli kupowali źródła.
Kupowali źródła i produkowali.
A takie źródła są na sprzedaż? No Krause, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że próbował kupić i mu się nie udało.
Tak, ale takie, znaczy nie będę, już wtedy dokonałem oceny inwestycji pana Krause'ego w Kazachstanie, natomiast no, mamy dzisiaj Wenezuelę zupełnie na nowo otwieraną i wiem, że są tam takie możliwości, a mam nieodparte wrażenie, że poza Norwegią Orlen skupia się na w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, co moim zdaniem jest bardzo stabilnym rynkiem, ale umiarkowanie korzystnym w naszej sytuacji.
Ale to mógłbym zadać pytanie, dlaczego, ale zadam o tą Wenezuelę. Czy to w ogóle jest do pomyślenia, że Polska kupuje sobie jakieś źródło, czyli możliwość wydobywania własnej ropy w Wenezueli, to się opłaca? Ta Wenezuela jest tak daleko.
Znaczy dla producenta ropy naftowej nie ma znaczenia, czy on to wozi do swojego zakładu, do swojej rafinerii,
bo to wchodzi do
nie.
Światowego...
Dokładnie. Czy może to równie dobrze że tam sprzedać, zakontraktować gdzieś lokalnie, a kupić za po tej podobnej cenie tutaj. Więc czasami się opłaca wozić, czasami się nie opłaca. Wszystko zależy od miejsca. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy nie byli zmuszani kupować ropy naftowej do swoich rafinerii i nie mieli żadnego narzędzia, rekompensaty tych wysokich cen i po prostu musieli płacić byłaby, i przerzucać to na klientów.
Bo to byłaby rekompensata, bo cena sposób... byłaby światowa. To nie o to chodzi, że wydobywam sam sobie wożę, wlewam do...
Tak, ale w momencie wysokich cen ropy naftowej na rynkach, producent ropy naftowej koszty ma te same, co przy niższych cenach światowych i w związku z tym realizuje dużo większą marżę. W związku z tym w tym samym łańcuchu logistycznym Orlenu nie zarabiałby na marży rafineryjnej i hurtowej, a przy wysokich cenach nie może dużo zarobić na marży rafineryjnej, hurtowej i detalicznej, więc rekompensowałby to sobie mniejszą marżą wydobywczą, ale jednak zarabiałby łącznie wystarczająco dużo.
No ale to są marzenia, bo rozumiem, że w Polsce nie myślimy o źródłach, wolimy wszystko kupować, czy sprzęt
dlatego,
zbrojeniowy.
Dlatego jak mantrę powtarzam, że trzeba zmieniać nasze wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać sektor ropy i gazu w Polsce.
Gwałtowna i duża zmiana potrzebna?
Nie, konsekwentna. Czy tutaj co nowy zarząd, nawet nie chcę powiedzieć, że co nowy rząd, ale co nowy zarząd w spółce zmiany się wydarzają. Kompetencje, nowi członkowie mają nowe pomysły, zapominając o tym tak naprawdę, do czego służy Orlen, z całym szacunkiem, nie do produkcji hot dogów.
A do tego, żeby mieć źródła niezależne. Powiedział pan, że się zdziwił, że taki słaby był system obrony tych złóż gazu w Katarze. A jaki jest system obrony naszych, że tak powiem, skarbów naftowych?
Poproszę następne pytanie.
Następnego pytania nie będzie. Marcin Jastrzębski.
Bardzo dziękuję.
Był gościem Poranka w Net. Jest godzina 8:48.